Może też na początku chciałbym przekazać pozdrowienia tam z Solca Kujawskiego, ze zboru, tam gdzie Mirek Kunt jest pastorem. Naprawdę bardzo kazali was też serdecznie pozdrowić. Także te więzi też z tym zborem, które tam mamy, czy ja mam po prostu, no to się już tak jeszcze króciutko tylko powiem, że kiedy właśnie Renia wychodziła za mąż i Janusz Korczyk, jej mąż, on właśnie jest tym najmłodszym bratem żony Mirka Bogusi i wtedy to tak właśnie miało swój początek, bo Mirek wtedy usługiwał tutaj na ślubie właśnie Janusza i Ireni i właśnie tak kiedy go słyszałem, potem jeszcze kiedy te swoje świadectwa też opowiadał, tak mnie to bardzo poruszyło i wiecie, kiedy po prostu no raz, drugi się spotkaliśmy, to tak jakoś po prostu zaprzyjaźniliśmy się i po prostu to już trwa no ładnych parę lat i zawsze jestem przez niego też zachęcany do takiego, żeby przyjechać, żeby się spotkać i też no, o pewnych trudnościach, kłopotach, a też i radosnych rzeczach możemy sobie mówić, razem się modlić. I to, co teraz tam widzę, co Bóg czyni wśród nas, wśród nich, to dla mnie też jest takie bardzo zachęcające, bo był też taki w jego życiu, może kilka lat wcześniej, taki bardzo trudny czas, jeżeli chodzi o zbór. No, sporo osób odeszło tam też od nich ze zboru. Widziałem, jak też Mirek cierpi. No, trwało to jakiś czas, a teraz po prostu na nowo Bóg zaczyna posyłać tyle ludzi, po prostu, że kiedy w niedzielę też tak widziałem, to nie jest duży zbór, tak chciałbym też zaznaczyć, ale po prostu z tego, co było, kiedy na początku się poznaliśmy i teraz, kiedy mamy ten kontakt, to już jest po prostu jak gdyby całkiem nowa grupa ludzi, a ci, którzy byli wcześniej, po prostu to tylko niektórzy zostali i po prostu wielu, po prostu tak Pan Bóg pobudził i te relacje też, wiecie, które budują, to wydaje mi się, kiedy się tak patrzę, bo też miałem możliwość odwiedzić tam z Mirkiem dwie rodziny, to widzę, że one są związane z tym, że te relacje, które budują, że to jest oparte na tym, że tak widzą, jak bardzo siebie potrzebują. O czym chciałbym powiedzieć? Byliśmy też w jednej rodzinie i to też już takie małżeństwo, można powiedzieć, dojrzałe we wierze, mają dwie córki i był taki czas, że mieli niesamowite przeżycie w swoim życiu, już jako ludzie wierzący, oni wtedy jeszcze w Warszawie mieszkali w zborze i te córki po prostu też angażowały się w życie kościoła i one jechały tam z grupą, busem, dziewięć osób jechały, po prostu tam jakiś obóz też dla dzieci organizowali i właśnie w takiej niewielkim jakimś miasteczku na wschodzie polskim po prostu doszło do tak tragicznego wypadku. Nikt nie zginął, ale po prostu kiedy widziałem te zdjęcia tego samochodu, to no, wszystko nadawało się tylko do kasacji. I właśnie tą rodzinę, którą byliśmy odwiedzić, to właśnie te dwie ich córki siedziały z samego przodu. I to był cud, że one nie zginęły. Jedna po długim tam pobycie w szpitalu, po leczeniu, po prostu no, wyszła z tego zupełnie. A ta druga ich córka została na wózku inwalidzkim. Najpierw w ogóle walczyli o to, żeby mogła przeżyć. I dzisiaj 13 lat już jest na wózku inwalidzkim. Wszystko przy niej trzeba zrobić. Jest żywiona pozaustrojowo, także ona nie może swoimi ustami, buzia otwarta, siedzi na wózku po prostu i tata z mamą po prostu przez 13 lat, miał 18 lat, jak się to stało, dzisiaj ma 31 lat. I właśnie Mirek mówi w niedzielę, wiesz co, zajedźmy do tej rodziny, oni od jakiegoś czasu zaczęli przyjeżdżać do nas i wiecie, nie jest łatwo po prostu, żeby ja ich pierwszy raz widziałem, żeby ludzie się otworzyli, żeby móc rozmawiać i kiedy oni tak mówili o tym wszystkim, wiecie, co przeżyli, przez co przeszli w czasie tego doświadczenia, to też to jest cud Boży, że oni stoją przy Panu. To też to jest cud Boży, że oni stoją przy Panu. Byli w Warszawie, w zborze, potem właśnie przenieśli się tam w rejon Bydgoszczy I teraz właśnie tutaj w zborze u Mirka Kunta oni się bardzo dobrze czują. Po prostu mają takie zaufanie, jest to wsparcie jeden dla drugiego i też sama postawa brata Mirka. I wiecie, patrząc się na to, po prostu myśmy tam byli, miało być tylko, że na godzinkę, na chwileczkę w niedzielę, wróciliśmy przed 12 do domu. Ale nie było to takie, żebyśmy się im tam jakoś narzucali. Gdyby jeszcze była możliwość, to byśmy zostali dłużej. Ale wiecie, dla mnie to było zbudowanie, bo mogliśmy się tak dzielić tymi wszystkimi różnymi przeżyciami, a te przeżycia, które oni mieli, ja może nie będę mówił szczegółowo, ale też i to, czego doświadczyli na gruncie Kościoła, też to było dla mnie też bardzo zadziwiające, że w tym początkowym okresie czasu nie znaleźli wsparcia właśnie w tym swoim ojczystym czy tym macierzystym zborze, a wręcz przeciwnie, no wiele osób było takich, że doszukiwało się, no, że jak gdyby grzechu, czy po prostu, że to na pewno za coś ich to spotkało. Niektórzy nie chcieli z nimi mieć kontaktu, nawet nie życzyli sobie, żeby ona była w zgromadzeniu, ta dziewczyna. Jakoś mówię o tym wszystkim, wiecie, bo to po prostu oni przez to przeszli. Niekiedy mówimy tylko o dobrych rzeczach i mogłoby się wydawać, że tych złych rzeczy my w Kościele nie przeżywamy. Ale właśnie kiedy siedzieliśmy, tak mówię, taki długi okres czasu, to oni się tak otworzyli i zaczęli o tym wszystkim opowiadać. I tak mówię, to, że oni dalej wierzą i ufają Bogu, to jest tylko cud i łaska Boża, a z drugiej strony, że chcą dalej się angażować i Pan ich posila, po prostu to też jest Boże dzieło. I stąd dla mnie to też była taka wielka zachęta takich po prostu przemyśleń, po prostu jak po prostu można i taką rodzinę wspierać, po prostu zachęcać. Bo myślę, że życie w takiej sytuacji, w takich okolicznościach jest niezwykle trudne. Ci, którzy tego już doświadczyli w swoim domu, czy opiekowali się kimś przez dłuższy czy krótszy okres czasu, to wiedzą, że to bardzo, bardzo dużo kosztuje. Ale przy tym wszystkim widzę potem to słowo też, którym chciałbym się podzielić. Po prostu no mogę powiedzieć, że Pan przemówił w pewien sposób też do mnie i potem za chwilę podzielę się też słowem. Byliśmy też, słyszałem, no te kontakty tam naprawdę, kiedy słyszałem też świadectwo takiej siostry starszej już, która bardzo dużo w życiu przeszła. Nawet w tym starym życiu, kiedy szukała tej naprawdę tego sensu i celu w swoim życiu, wiecie, w pewnym okresie czasu nawet pojechała do Indii. Tam właśnie, żeby w tym hinduizmie szukać po prostu jak gdyby sensu, celu życia. Tam był taki człowiek, to się nazywa guru, po prostu, który ich tam wprowadzał w pewne rzeczy. Jak potem te koleje swojego życia opowiadała, przez co przeszła i to nie tylko to, co przeszła, prawda, bo to jest jak gdyby jedna rzecz, to może niekiedy być bardzo interesujące, ale kiedy dzisiaj mówi, w jakim miejscu jest i jaka jest jej postawa, to znowu tak sobie myślę, no, że w tym wszystkim się ostała, że przez to wszystko przeszła, to jest też niesamowite. Ale wiecie, z tego wszystkiego można wyciągnąć takie wnioski, jak niesamowitym jest nasz Pan i Bóg i Zbawiciel. Były mi takie pokazane może pewne ekstremalne te okoliczności, relacje i zdarzenia, które ci ludzie przeżyli, ale z jednej strony to świadczy o takiej dobrej postawie tych ludzi, prawda, że oni się ostali, że żyją, ale to, co jest najważniejsze, to pokazuje na naszego Pana i Zbawiciela, że dla Niego nie ma problemu, z którego człowiek by nie mógł wyjść. Wiecie, to jest niesamowite, bo gdybyśmy zostali sami w tych wszystkich przeżyciach, ja myślę, że nikt by nie był w stanie się w tym wszystkim ostać, bo trudno jest sobie to wyobrazić i człowiek, jeżeli otrzymuje to wsparcie z góry, to z nim może, tak jak Paweł w liście do Filipian mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. A kiedy on króciutko też, można powiedzieć, w takim wielkim streszczeniu mówi o tym, co przeżywał, i jest to opisane w drugim liście do Koryntian, o tych niebezpieczeństwach na rzekach, od zbójców, na morzu, wśród fałszywych braci, w niedosypianiu, głodzie, po prostu wszystko to opisuje. Wiecie, to nie był dzień ani dwa, to było całe jego życie, odkąd po prostu się nawrócił, kiedy ta łaska Boża spłynęła na niego. Można powiedzieć, to były non-stop te wszystkie takie trudności, dlatego że sam Pan Jezus powiedział mu, że ja sam mu pokażę, ile będzie musiał wycierpieć dla imienia mego. A jednak, kiedy po prostu zakładał zbory, służył Panu, to mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. A w liście do Rzymian mówi, że sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu w porównaniu z tą chwałą, która ma się w nas objawić, one nic nie znaczą. Wiecie, jak to jest możliwe, po prostu, żeby coś takiego mówić? Ja myślę, że to wynika z tego, że on tak znał Pana Jezusa Chrystusa, że to cierpienie, te trudne okoliczności nie były w stanie mu zatrzeć po prostu tych przeżyć, tej osoby Jezusa Chrystusa, i ta osoba Jezusa Chrystusa, ta znajomość tego, kim on jest, zawsze go prowadziły ponad te okoliczności. I wiecie, i tak doszedł aż do końca i to było chwalebne. I potem też jest napisane, że mamy patrzeć się na tych wodzów wiary i rozpatrując koniec ich życia, naśladować ich wiarę. Właśnie ta wiara w to dokonane dzieło Pana Jezusa Chrystusa, to, w kim on jest, daje człowiekowi siłę i moc do zwycięstwa. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczny, że właśnie na gruncie tego Kościoła, jeszcze raz chciałbym, wiecie, to podkreślić, z jednej strony przeżywamy niekiedy niesamowite problemy, ale z drugiej strony przeżywamy takie błogosławieństwo, taką zachętę, że jestem Bogu tak wdzięczny, że może mnie prowadzić i że mogę po prostu dożywać też bardzo takich błogosławionych chwil. I chciałbym jeszcze tam, przywiozłem też te gazetki znowu, Ziarno Prawdy, po dwa egzemplarze i można je sobie darmo wziąć. Parę razy je przeglądałem, to są tam takie bardzo fajne artykuły, krótkie, dłuższe, coś dla dzieci, o różnej tematyce. One tam są na dole, jak się książki sprzedaje, to można sobie zabrać jeden i drugi egzemplarz. Można komuś wziąć, też po prostu polecić, bo widzę, że tam jest naprawdę dobre czytanie i warto to komuś polecić po prostu. A przy tym nie jest to, że się jak gdyby promuje jakąś denominację, jakiś kościół, bo myślę, że w tym wszystkim to nie o to chodzi, ale żeby naprawdę czytać coś, co buduje naszą wiarę, gdzie ludzie piszą czy rozważają Słowo Boże i przynosi to jakiś pożytek. Także naprawdę wróciłem taki ubłogosławiony tym wyjazdem, tymi kontaktami, relacjami. Jestem Bogu wdzięczny. I właśnie w związku z tym, wiecie, kiedy potem już wracałem i wcześniej, tak przypomniało mi się takie słowo, bo zacząłem myśleć o cierpieniu, prawda? O cierpieniu. Tak jakoś po prostu byłem dotykany jeszcze też, kiedy w pociągu siedziałem, bo to też jest trochę czasu, prawda? 6 godzin. Sama podróż z Solca tutaj do Katowic, potem jeszcze tutaj dojechać do domu. Także jest to taki czas, kiedy człowiek może o wielu rzeczach myśleć i modlić się w duchu, zastanawiać się. I wiecie, kiedy tak o tym wszystkim po prostu tak modliłem się w duchu, miałem taki czas, to przypomniało mi się to słowo, które też, myślę, nieraz już słyszeliśmy, bardzo dobrze je znamy, ale tak bardzo bliskie na nowo mi było. Potem zacząłem się nad tym wszystkim też tak zastanawiać i można powiedzieć, że ono tak drążyło i drąży dalej też i moją duszę. To jest to miejsce z 5 rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie mamy ten przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego, co działo się w Jego życiu za dni Jego ziemskiej wędrówki i pielgrzymki. I to może od 7 wiersza chciałbym przeczytać, może nawet od 6, że tutaj jest powiedziane, że Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I teraz od 7 wiersza do 10 może przeczytamy. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka. On za dni swego życia w ciele, jak jest powiedziane w tym tłumaczeniu warszawskim, zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swej bogobojności. Chciałbym, żebyśmy się nad tym tekstem tak wspólnie razem zastanowili. On za dni swego życia w ciele zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który go mógł wybawić do śmierci. I został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Kiedy tak nad tym słowem się zastanawiałem, no to pojawiły się takie pytania. Bo tu jest powiedziane, że został wysłuchany i zanosił swoje prośby do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I z jednej strony byśmy powiedzieli, że śmierć go dotknęła. Prawda? Bo Pan Jezus umierał na krzyżu Golgoty i ta śmierć go dotknęła, on przez nią przeszedł. A więc można by sobie takie pytania zadawać, o jaką śmierć tutaj w takim razie chodzi. I wiecie, kiedy się tak nad tym zastanawiałem i tak pewne te rzeczy ostatnio analizowałem, to myślę, że chodzi jeszcze o coś innego. Że w Bożych oczach i w świetle Słowa Bożego, kiedy Biblia mówi o śmierci, to mówi o tym stanie, kiedy człowiek żyje w upadku i nie ma relacji z Bogiem. Wtedy człowiek jest, i zresztą tak Słowo Boże mówi, i wy umarliście przez grzechy i upadki wasze. Że kiedy człowiek żyje bez tej świadomości tego, kim jest Bóg, żyje w niewierze, żyje w braku tego posłuszeństwa w tej bliskiej relacji z Panem, to w świetle Słowa Bożego jest to obraz taki, że człowiek znajduje się w stanie śmierci. Wiecie, dało mi to dużo do myślenia. O co tutaj w tym wersecie chodzi? Że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię i był tutaj w ciele. Takie pewne przykłady może też potem chciałbym powiedzieć, że na pewno chodziło o to, żeby tą więź, którą miał z Ojcem, w której przebywał, w której żył, po prostu żeby na tym zepsutym i skażonym świecie, żeby on ją mógł dalej w takim stanie zachować. I żeby właśnie ten świat, to życie tego świata nie dotknęło go w taki sposób, żeby właśnie ta śmierć nie była jego udziałem. Tak to zrozumiałem. Chciałbym podać tutaj taki przykład, bo kiedy się nad tym zastanawiałem, to bardzo szybko przyszedł mi ten obraz Piotra, który się zapiera 3 razy. I wiecie, mamy już wyrobione zdanie na ten temat. Po prostu tak łatwo jest to ocenić, powiedzieć, jak ten Piotr zrobił. Ale kiedy popatrzymy się, że to już było prawie 3 lata, jak byli z Panem Jezusem, prawda? Także można powiedzieć, oni mieli Boże życie w sobie? Czy im jeszcze czegoś brakowało? Że wiele razy właśnie w sytuacjach kryzysowych, wiecie, wychodzi to, co mamy. W sytuacjach kryzysowych, wiecie, kiedy było wszystko dobrze, Piotr szedł za Jezusem. Wszyscy wiedzieli. On był jednym z tych, którzy byli najbliżej. I gdybyśmy popatrzyli się i od Bożej, i od ludzkiej strony, była to Jego decyzja, naprawdę było to Boże też powołanie, bo Pan Jezus też mówi, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli, abyście owoc wydali i aby owoc wasz był trwały. A więc tutaj nie można niczego zanegować. To był szczery wybór, to było szczere pójście za Panem Jezusem, ale Jemu czegoś brakowało. Bo popatrzcie się, w chwili kryzysowej, w chwili bardzo takiej już, która decydowała jak gdyby o śmierci i o życiu, to co zrobił, czego to było obrazem? To było obrazem Bożego życia, czy to było obrazem właśnie tego, o czym dzisiaj chcę z wami porozmawiać? Czy to było obrazem śmierci? Kiedy on się trzy razy, wiecie, raz, to ktoś by powiedział, no nie wyszło, prawda? Ale trzy razy zadają mu pytanie. Nie wątpimy w szczerość jego intencji. Naprawdę to było po prostu już wiele po prostu przez te trzy lata przeżyli z Panem Jezusem i szedł dalej za Nim. Ale przychodzi najbardziej krytyczna i kryzysowa chwila w jego życiu i co Piotr mówi? Nie znam tego człowieka. Trzy razy. I właśnie, wiecie, kiedy my mówimy o śmierci, to ja myślę, że ta sytuacja pokazała, że jego życie to nie jest to Boże życie. Bóg dalej pracował potem nad nim. My tutaj go nie osądzamy, ale chcemy jak gdyby patrząc się na przykład jego życia i ja to tak zrozumiałem, żeby zobaczyć, czym jest śmierć. Czym w Bożych oczach jest śmierć. On żył, tak wielu innych ludzi żyje na tej ziemi, ale jeżeli chodzi o ten Boży rodzaj życia, to jak gdyby tego mu brakowało. I tak sobie myślałem, jak wiele razy nam jako ludziom wierzącym po prostu brakuje Bożego życia. I popatrzcie się, w jednym z listów do zboru, do tych zborów, które są pisane w liście w objawieniu Jana, i bez wątpienia, wiecie, to był Boży zbór, Boży Kościół. Oni przyjęli Boże życie. Tam były Boże dzieci. Ale to, co prezentowali już potem, nie wiem po jakim czasie, to kiedy Pan Jezus mówi do tego zboru, to mówi, masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Może na zewnątrz jeszcze pewne rzeczy robili, praktykowali, ale wiecie, tam nie było Bożego życia. Nie było tej relacji z Panem. Nie było tej znajomości tego, kim On jest. Właśnie, bo ta znajomość tego, kim jest Pan Jezus, wie, w czym ona się wyraża też? Właśnie, że jeżeli człowiek Go zna i słyszy Jego głos, to czego Bóg oczekuje? Posłuszeństwa temu życiu. Prawda? I popatrzcie się, jeszcze raz chcę odwołać się do Piotra. Jak blisko był Pana Jezusa. Jak wielkie cuda oglądał, prawda? A może wiele razy, bo oni też byli wysłani, nawet demony wypędzali. Po prostu to wszystko czynili. Ale jeżeli chodzi o jego osobę, jego osobowość, to w tej chwili krytycznej, o której już wspomniałem, co zostało zaprezentowane? Śmierć czy życie? Śmierć. Wiecie, kiedy się tak nad tym zastanawiałem i patrzyłem się, analizowałem swoje życie, patrzyłem się na życie naszego zboru, po prostu na różne doświadczenia, które już miałem w swoim życiu, kiedy rozmawiałem z tymi ludźmi tam w Solcu Kujawskim, to myślę, że jest wiele śmierci. Jest wiele śmierci, ale to nie wynika z tego, że my jak gdyby nie potrafiliśmy tego wyprodukować, czy można by było wyliczać, czego nam brakuje. Ja tak się zastanawiam, po prostu brakuje tej znajomości Pana Jezusa Chrystusa. Tej realności, tego chodzenia z Nim, tego poddania się Jemu. I wiecie, i Słowo Boże mówi, że to życie w ciele, po prostu, że ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. To są, na nowo tak, myślę, że po części pewne rzeczy zobaczyłem, to są bardzo głębokie rzeczy. Wiecie, to się dokonuje w nas. I tutaj postawa I osoba Pana Jezusa Chrystusa to był i jest Syn Boży, który przyszedł na tą ziemię, przyjął ludzkie ciało i był bez grzechu. A dlaczego On z głośnym wołaniem i z błaganiem zanosił prośby do swojego niebiańskiego Ojca? Bo On nie chciał po prostu w tym miejscu się znaleźć. To było wszystko wokół Niego. Wiecie, a mając tą świadomość doskonałego niebiańskiego życia, wiecie, kiedy człowiek widzi po prostu ten kontrast, jak straszne, zepsute i grzeszne jest życie tutaj ludzkości na ziemi, ten, który przyszedł z tej Bożej chwały, tak mówiąc po ludzku, to mogło wszystko przerażać. I człowiek nie chciałby, aby to życie grzechu, życie to, które ten świat prezentuje, go pochłonęło, a kontrast i jak gdyby ta przepaść między tym Bożym życiem, a tym, co prezentuje świat, to można powiedzieć, to jest po prostu przepaść. I Pan Jezus to doskonale widział. I On jako człowiek, wiecie, On potrzebował czego? Wiecie, Bożej obecności. My sami nie damy radę. Sami to możemy się tak zachować jak Piotr. I myślę, że wiele razy my tego doświadczamy, że chcieliśmy dobrze. Piotr co powiedział? Panie, choćby się wszyscy zaprzyli. Wiecie, on był tego tak pewien, a więc można powiedzieć, on nawet siebie samego nie znał. Prawda? I wiecie, źle jest, gdyby Piotr powiedział, że jest wszystko w porządku. Gdy taka rzecz się zdarzyła i Piotr powiedział, nic się nie stało, prawda? Czy można tak zrobić? Można tak zrobić. Człowiek nie lubi się przyznawać do błędów. Nie lubi się przyznawać do upadków. A myślę, że wiele razy my potrzebujemy, aby głęboko wejrzeć w siebie. I nie chodzi o to, żeby nas zniszczyć, ale abyśmy mogli po prostu iść tą drogą posłuszeństwa, aby Go znać, aby cieszyć się, wiecie, taką doskonałą społecznością i relacją z Nim. I jeżeli Syn Boży musiał z głośnym błaganiem i wołaniem zanosić modlitwy do Tego, który Go mógł wybawić od śmierci, Pan Jezus umierał na krzyżu. Także ja myślę, że to chodziło, oczywiście On zmartwychwstał i ta śmierć nie miała tego ostatniego zdania, ale tutaj cały czas chodziło, ja to tak rozumiem, chodziło o to, żeby to Boże życie na tej ziemi prezentować. Kiedy stał się człowiekiem, bo On wcześniej nie był człowiekiem, po prostu przebywał w tej duchowej przestrzeni, prawda? On nie był nigdy w ciele. On przyszedł, aby żyć w ciele na tej ziemi i aby stać się sprawcą zbawienia wiecznego. Tutaj z tego tekstu to wynika. To Go drogo kosztowało nie tylko wtedy, kiedy umierał na krzyżu, ale każdy dzień, będąc Synem Bożym, przyszedł z tej doskonałej Bożej chwały, żeby tutaj się ostać, żeby stać po Bożej stronie, żeby wypełnić Bożą wolę. Wiecie, człowiek, Syn Boży potrzebował niesamowitego Bożego wsparcia. To porównując, patrząc się na Niego, czy można lekko i łatwo sobie żyć i myśleć sobie, że człowiek żyje Bożym życiem? Tak, wiecie, na nowo mnie to zachęciło, że tu jest powiedziane, że za dni swego życia w ciele z głośnym wołaniem i ze łzami zanosił modlitwy i usilne prośby do Tego, który Go mógł wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Po prostu leży to w mocy Ducha Świętego, leży to w mocy naszego niebiańskiego Ojca, wiecie, aby to Boże życie, i ono nam zostało oferowane w Jezusie Chrystusie, On stał się naszym Zbawicielem. I tak, wiecie, wiele myśli się takich pojawiło w moim sercu, ale patrzyłem się do Słowa Bożego, że prawo niczego nie mogło ożywić. Ono tylko pokazywało, co jest dobre, a co złe. I po prostu można powiedzieć, że nawet prawo człowieka prowadziło do śmierci. Zakon. Człowiek wiedział, co jest dobre, ale nie miał siły, żeby sprostać wszystkim Bożym wymaganiom. I dlatego my potrzebujemy Zbawiciela. I nie tylko w taki sposób, że Bóg nas zbawia, przebacza nasze grzechy, ale żeby żyć na tej ziemi i iść za Nim i być Mu wiernym i żeby przez nas to Boże życie się mogło objawiać, właśnie życie, a nie śmierć, to my potrzebujemy takiej postawy, skoro Syn Boży, On musiał tak wołać, po prostu, ale to wynikało z potrzeby, że on widział tą potrzebę. I tu jest powiedziane, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa, przez to wycierpiał. Samo cierpienie w sobie, jeżeli temu nie towarzyszy zrozumienie, że to jest ze względu na tą Bożą chwałę, na to nasze dziedzictwo, które jest przygotowane dla nas. Pan Jezus widział cel. On wiedział, dlaczego musi być na tej ziemi. Wiedział, dlaczego musi cierpieć. W tym był plan, w tym był cel. Celem nie było cierpienie samo w sobie. Celem było to, aby nie ulec diabłu, grzechowi i aby jako doskonała ofiara mógł być złożony na okup za moje i twoje życie. My po prostu, jaki jest nasz cel? Żeby dziedziczyć w Bożej chwale, wiecznej Bożej chwale, a tutaj na ziemi, aby być świadectwem, aby Kościół też, także też to zobaczyłem, abyśmy jako wspólnota, jako grupa ludzi, aby to, co prezentujemy, to nie była śmierć, ale aby to było życie, aby inni mogli zapragnąć takiego życia. Wielu ludzi chce czegoś dobrego, ale wiele razy widzę, Kościół prezentuje śmierć, a nie życie. Po prostu jest tak, wiecie, i tu nie chodzi o to, żeby kogoś oskarżać czy potępiać. Dlatego, że jeżeli człowiek nie pójdzie tą drogą, aby, tak, tutaj o Panu Jezusie jest powiedziane, no bo to świadczy o tym, jakiego rodzaju właśnie jest to życie modlitewne. Ja myślę, że to jest ten czas, który człowiek spędza z Panem. Wtedy do tych naszych naczyń po prostu przychodzi życie przez obecność Ducha Świętego, przez Słowo Boże. Po prostu to jest tak z tą roślinką, prawda? Że Pan po prostu przez deszcz i słońce, on daje życie w nasze wnętrze, to Boże życie. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Cierpienie niesie też ze sobą to umieranie właśnie. Umieranie w ciele, że nie tak, o ja chcę, takie są moje pragnienia. Ale to też nie oznacza ślepej rezygnacji. Człowiek wie, dlaczego i ze względu, po co to wszystko się dzieje. Jeżeli Pan Jezus szedł tą drogą i On po prostu, tu jest powiedziane, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczynionym doskonałym po prostu dlatego, że był w ciele. Ja mówiłem już wcześniej, że wcześniej On istniał, On był, On jest, ale w ciele to było zupełnie coś nowego. Przyszedł jako człowiek, prawda? I tu jest powiedziane, że i w tym wcieleniu okazał się doskonałym. I tu jest powiedziane, i teraz przez to, że przeszedł tą drogą, wiecie, to jest bardzo ważne. I ktoś by mógł powiedzieć, bo tutaj zbór przeszedł po prostu przez tą naukę norweską, prawda? Ktoś by mi mógł też może zarzucić czy powiedzieć, że jak gdyby moje rozważania idą w podobnym kierunku. Wiecie, ja się na to nie patrzę. Ja się patrzę na Słowo Boże, patrzę się na to, co Pan też, jak mnie dotyka. I tu jest powiedziane, że Pan Jezus przez to, że przyjął ludzkie ciało, przeszedł pewien etap tu w tym swoim ziemskim życiu i w Bożych oczach, będąc w tym nowym wcieleniu, jako Syn Boży, jako Bóg, jako człowiek, był doskonały. Tu jest tak jest napisane. A uczynionym doskonałym, a więc to była walka, to się po prostu rozgrywało, to miało miejsce. I dopiero, tu jest powiedziane, stał się sprawcą zbawienia, stał się sprawcą wiecznego zbawienia. Ale dla kogo? Dla tych, którzy są Mu posłuszni, że to rozpatrywanie zbawienia właśnie powinno iść w tych kategoriach tej relacji z Nim i tego posłuszeństwa Jemu. Zamysł ducha to życie i pokój, zamysł ciała to śmierć. Kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, to mówi, że właśnie przez Pana Jezusa, po prostu przez Ewangelię, śmierć została zniszczona, a życie i nieśmiertelność została wywiedziona na jaśnie. Ale znowu chcę jeszcze raz powtórzyć, Wiecie, to wszystko stało się w Nim, w Chrystusie. I jeszcze raz chciałbym, wiecie, myślę, że to jest dobra metoda, kiedy pewne rzeczy można sobie jeszcze raz powtórzyć, żeby je, myślę, że to jest tak, pomaga człowiekowi pewne rzeczy zrozumieć. Jeszcze raz chcę, żebyśmy się popatrzyli na tego Piotra. Wiele razy już słyszeliśmy rozważania na ten temat. Jego intencje były szczere. Nam też wiele razy nie brakuje szczerych intencji. My mamy te dobre myśli, te dobre zamierzenia. Wszystko chcemy, żeby było jak najlepiej. I mamy też takie potwierdzenie, że wszystko jest w porządku. Ale ja myślę, że wiele razy potem już jest gorzej, kiedy przychodzą te różne sytuacje i kiedy naprawdę człowiek tak jak ten Piotr nie zachowie się tak jak trzeba. I myślę, wiecie, żeby zachować tą wrażliwość i słyszeć głos Ducha Bożego, to potrzeba, żeby umieć się przyznać, jeżeli człowiek upadnie, dlatego że to, co Boże, ma zupełnie inną jakość, to Boże życie, a to, co ludzkie, jest skażone i zepsute. I Bóg nie chce, żebyśmy to mieszali i uważali, że wszystko jest w porządku. Że jako dzieci Boże, po to Pan Jezus umierał na krzyżu, aby przez moje życie, przez Twoje życie, przez Kościół objawiało się Boże życie. I wiecie, jeszcze raz to tak chciałbym może krótko podkreślić, że kiedy się patrzę na ten czas, w którym my żyjemy i kiedy myślę, że wielu z nas się nad tym zastanawia, nad sytuacją, nad stanem Kościoła, to ja myślę, że wiele rzeczy coraz bardziej idzie ku śmierci. Wszyscy żyją, prawda? Ale jeżeli chodzi o relacje, o świadectwo, to jest stan śmierci. Ale z jednej strony można powiedzieć, że nie ma się czemu dziwić, że jeżeli zabraknie naprawdę, my dzisiaj mówimy często nie ma czasu, na nic nie ma czasu. Jeżeli człowiek nie będzie miał czasu i szczerego serca, żeby być z Panem, żeby Go szukać, żeby dążyć do tego, żeby świadomie budować, wiecie, relacje między nami, żebyśmy ją budowali, żebyśmy mieli czas, żeby się razem modlić. Wiecie, wszystko się rozejdzie. Wszystko idzie w swoją stronę. Jak popadnie, zamyśl ciała to śmierć. Po prostu tego się nie da. Po prostu nie ma środka czy materiału zastępczego. W tym świecie po prostu są podróby. Ale jeżeli chodzi, i diabeł też wiele razy, już na gruncie chrześcijańskim może nam proponować jakieś podróby. My potrzebujemy Bożego życia. Tak na nowo, wiecie, bardzo wyraźnie to zobaczyłem. Potrzebujemy Bożego życia, w którym jest pełny pokój. Pełny pokój mają ci, którzy kochają Twoje prawo, Twoje przykazania, Twoje rozkazania. One w nas stają się życiem. I myślę, że chciałbym jeszcze raz tylko to przeczytać. Od tego 7, 8 i 9 wiersz. On za dni swego życia w ciele, on za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Tak jeszcze zobaczyłem, że wiele razy też, kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, to on używa też czegoś takiego, że też mu mówi wprost: cierp, wykonuj pracę ewangelistę. Wykonuj pracę ewangelisty. I w drugim liście Piotra, tam jest też tak napisane, kiedy apostoł pisze Paweł Tymoteuszowi, że ty poszedłeś za moimi cierpieniami, za moimi prześladowaniami. I tam potem jeszcze inne rzeczy wymienia i mówi, że tak jest. Ci wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą znosić prześladowanie. I ja wam powiem, że im bardziej będziemy chcieli być bliżej Pana i chcieli się Jemu podobać, to jest po prostu taki nieodłączny element. I Jeszcze chciałbym tylko tak, żebyśmy spojrzeli się na ten Kościół, który cierpi po prostu, gdzie islam Kościół prześladuje. I na pewno te gazetki, które ostatnio otrzymaliśmy tutaj z tej podróży ostatniej brata Maćka Wilkosza, to tam jest z tej Nigerii opisane, jak wiele kobiet zostało bez mężów, jak wychowują same dzieci. Niektórzy nie wytrwali, ale po prostu trzeba dalej żyć. I spotkali się i spotykają się z tak niesamowitym okrucieństwem, z takim prześladowaniem, a jednak po prostu idą dalej tą Bożą drogą. Wiecie, kiedy też jak gdyby te wszystkie tam świadectwa też czytałem, czy opis tego wszystkiego, co tam się dzieje, to tak sobie myślałem, że na ile my dzisiaj jesteśmy gotowi właśnie tutaj na gruncie Kościoła, w tych naszych relacjach, jak gdyby coś ze siebie, coś wycierpieć dla dobra Kościoła, dlatego, żeby Kościół był świadectwem, żeby moje życie było świadectwem. Ja widzę, jak trudno jest po prostu, żeby zaprzeć się siebie samego, żeby coś wycierpieć, żeby nie narzekać, żeby źle nie mówić o innych. Po prostu, bo uważamy, no, że ja jestem w porządku, że ja mam prawo osądzić, ja stoję w słusznym miejscu, ale już nie patrzymy się, jak gdyby, co przynosi nasza postawa. Czy to przynosi życie, czy to przynosi śmierć? Czy jest lepiej, czy jest gorzej, prawda? I jak gdyby człowiek coraz bardziej w tym swoim miejscu stoi i myśli, że jest wszystko w porządku, a nie patrzy się na to, jakie po prostu z tego wszystkiego jest świadectwo. I tak, no, naprawdę widzę, że bardzo, bardzo ja sam, prawda? Bo tak łatwo może tutaj stanąć i tak zwrócić się do każdego z nas i komuś jak gdyby przed twarzą postawić, ty musisz zrobić to, ty musisz tamto. Ale myślę, że jest to taki czas, jeżeli jeszcze mówimy o pochwyceniu, żeby tak na nowo stanąć, tak szczerze przed Panem i aby ten czas modlitwy, ten czas społeczności z Nim, po prostu w tym osobistym swoim życiu potraktować priorytetowo, aby nie wymawiać się tym, że nie ma czasu. Dzisiaj to jest chyba jedno z najczęściej używanych wyrażeń. Ja widzę, ile razy ja sam mówię, po prostu też w taki sam sposób. I wiele razy można powiedzieć, wiecie, że to jest nasze usprawiedliwienie. Po prostu nie mam czasu. I kiedyś, jak staniemy przed Bożym obliczem, czy będzie tak, można powiedzieć, nie miałem czasu, żeby się modlić, żeby może zajść kogoś odwiedzić, żeby moja relacja z Panem była głębsza, bo musiałem to i tamto. Ja myślę, że to są naprawdę takie pytania i takie rozważania, którym trzeba stawić czoła. Że jak gdyby na nowo trzeba popatrzeć się, to tak, co naprawdę jest najważniejsze w moim życiu. Co trzeba postawić na pierwszym miejscu? No bo wszystkiego się nie da. Po prostu, żeby mieć i pełnię Królestwa Bożego, i pełnię w tym świecie. Po prostu to są wybory, to są decyzje właśnie, które często wiążą się z cierpieniem. Z niezrozumieniem. Ale myślę, że jeżeli ktoś zakosztował tej Bożej miłości, tej łaski, która jest w Chrystusie, to on chce jej jeszcze więcej. Chce być bliżej Niego. I wiecie, tu jest pewna nauka, której jeżeli Kościół nie ma, to łatwo ulega różnym wpływom i prądom. Bo my ciągle czegoś poszukujemy, chcielibyśmy, żeby się więcej działo. No ale ja widzę, że wiele razy nic więcej się nie dzieje. I gdyby wiele razy ludzie mieli szczerze powiedzieć, czy to jest to, gdzie poszli za niektórymi rzeczami, za różnymi prądami, ruchami, czy to jest to, czego oczekiwałeś? Czy w tym wszystkim Pan Jezus jest wywyższony? Czy naprawdę to życie na co dzień, tam, gdzie Cię Bóg postawił, jest tym życiem Bożym, cieszysz się z tej społeczności z Nim, słyszysz Jego głos, jesteś Mu posłuszny, wiesz, dokąd idziesz, co jest Twoim celem, czy żyjesz w chaosie i zamieszaniu. Ja myślę, bez takiego, wiecie, zatrzymania przed Bożym obliczem nikt tego za nas nie zrobi, ani kaznodzieja, ani choćby przyjechał jakiś super po prostu wyposażony brat do tego i byli tu już też wśród ludzi, wśród nas ludzie, którzy byli wyjątkowo w sposób, można powiedzieć, obdarowani. I to jest bogactwo Kościoła. Po prostu Bóg w pewnym okresie czasu różnych ludzi stawia na naszej drodze. Ale wiecie, to nas nie zwalnia od tego, że my sami po prostu ponosimy odpowiedzialność, że my sami szukamy, że my sami kołaczemy, że my sami poświęcamy ten czas po prostu, żeby być blisko Niego, żeby słyszeć Jego głos, żeby rozumieć Jego słowo, żeby mieć czyste serce, czyste sumienie. Bo popatrzcie się, w jaki sposób człowiek może zostać oczyszczony. Ja widzę każdorazowo, kiedy przychodzi to Boże namaszczenie. Wiecie, to przynosi oczyszczenie serca. My nawet niekiedy są rzeczy, o których wiemy, ale niekiedy nawet my nie wiemy, jak łatwo się jest w tym świecie zanieczyścić. I człowiek jest taki jak przypruszony, jak po prostu jakby był czymś tak przymknięty. A Bóg przez obecność Ducha Świętego i wiele razy tego, czy to tutaj doświadczyłem, czy gdzieś jak poświęcałem czas na modlitwie, to chciałbym jeszcze tak powiedzieć, że niekiedy nawet nie wiedziałem, od czego zacząć. Czułem się taki jakiś tak przyduszony, tak przygnębiony, że nawet nie wiedziałem, jakie słowa dobrać. Ale powiem wam, że wiele razy, kiedy połączyłem to jeszcze, żeby chociaż jeden posiłek po prostu wstrzymać się i żeby to był post. I wybrałem sobie takie miejsce. Często jak tutaj przychodziłem, na przykład na 2-3 godzinki. Wiecie, to Boże, jeżeli to było z tej potrzeby serca, że widziałem to wyjałowienie, tą pustkę, prawda? Jestem cały czas ja to cały czas mówię jako dziecko Boże. I z tym mnie źle, kiedy właśnie ta pustka, ta jak gdyby ta jałowość dotyka mnie. Widzę, na modlitwie to człowiek odzyskuje. Po prostu przychodzi Boże namaszczenie, przychodzi Boże dotknięcie. Nagle ci Bóg pokazuje, gdzie możesz zajść, kogo odwiedzić, czy jakieś inne potrzeby. I też to jest niesamowite, że te pewne rzeczy, o które się tak bardzo troszczymy, wiecie, On tak niesamowicie układa i po prostu sprawia, że ten pierwszy psalm, że cokolwiek uczyni, że się powiedzie. Niekiedy człowiek po prostu się biedzi, kłopocze, troszczy się, a Bóg niekiedy jednym pociągnięciem tak ułoży okoliczności po prostu, że jak gdyby wszystko jest tak wyjątkowo jakoś, lekko przychodzi, tak łatwo, ale ja widzę, to jest Boże błogosławieństwo. Tak, ten jeden psalm mówi, że daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb swój w troskach, że On nawet we śnie tego swojego umiłowanego obdarza. I tak całkiem na zakończenie to chciałbym też powiedzieć takie znowu króciutkie świadectwo. Kiedy byłem tam jeszcze właśnie u Magdzi w Gdyni i też jechaliśmy razem z Magdzią i z Maćkiem ich samochodem. Oni mają taki dosyć, ten samochód jest jeszcze taki nowszy, nowy, nie jest taki stary może. I w pewnym momencie tak słyszę, że takie dziwne odgłosy spod tej maski dochodzą, prawda? I Maciek mówi, no tam był już u któregoś mechanika, tam jeszcze gdzieś. On mówi, no że to tak pasek, prawda? Piszczy, no że to tam coś się dzieje. Mi się tak wydawało, już podobno miałem kiedyś problemy, że to przekładnia kierownicza. No ale tu samochód, który ma 4 czy 5 lat, przekładnia kierownicza, prawda? Ale podzieliłem się i wiecie, ja to mówię po to, żeby powiedzieć, jak Bóg się o wszystko troszczy. I mówię Maćkowi, wiesz co, zajrzymy do tej przekładni kierowniczej, do tego zbiorniczka, gdzie jest płyn. Zatrzymaliśmy się potem w jednym miejscu, odkręcamy tam ten korek, a tam już miarka w ogóle nic nie pokazywała. Wiecie, ja to tak mówię, to jest takie całkiem zwyczajne i my niekiedy myślimy, że tylko o wielkie rzeczy Bóg się troszczy. Ale gdyby tak bliżej się na to po prostu popatrzeć i dalej to przeanalizować. Gdyby on dalej jeździł właśnie z takim stanem, czy nawet może tam nic nie było, już nie wiem ile tam tego było, tą pompę przekładni kierowniczej by zatarł. Nie wiem ile by to kosztowało. Samochodu potrzebują, bo do pracy dojeżdżają. I właściwie mechanicy mu powiedzieli, że to pasek, że to tam się kiedyś zrobi. A jakby się zatarło, każdy by umył ręce. My musimy sami najbardziej dbać, prawda, o to, co nasze. Ale znowu, ja to widziałem jako takie Boże błogosławieństwo. I rzeczywiście poszliśmy, kupiliśmy płyn, ten z tego układu kierowniczego, tam był akurat czerwony, dolał do tego zgrzytanie zniknęło. Mówi, nawet kierownica jakoś tak leciutko chodzi. Ale wiecie, czy ja bym sobie coś w tym przypisał? W sensie, to Bóg darował takie myśli, żeby człowiek nie miał szkody, żeby nie poniósł jakiejś straty. I widzę, jak Bóg się naprawdę o wszystko chce zatroszczyć. Tylko czy my chcemy tak być blisko zależni od Niego? Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I teraz już tak wracając jeszcze raz do tej sytuacji, po prostu, którą tam z tym braterstwem przeżyliśmy. Niekiedy to tak, wiecie, nie jest łatwo potem powiedzieć, bo ktoś by mu powiedział, no ale Pan Bóg nie zsyła takich rzeczy. Kiedy popatrzymy się na Joba, my wiemy po prostu, kto stał za kulisami tych wszystkich zdarzeń. Ale myślę, że Job jeszcze, że wszedł w tak głębszą znajomość tego, kim jest Pan i że te trudne przeżycia, mimo że stracił dzieci, prawda, bo stracił dzieci i teraz mógł się w tym miejscu zatrzymać i zbuntować się, to nie jest Bóg, co to za Bóg dopuścił, takie rzeczy się zdarzyły. Ale popatrzcie się, na takim świecie żyjemy, takie napory, takie okoliczności niekiedy się mogą zdarzyć i źle jest, wiecie, kiedy człowiek Bogu w twarz pluje i buntuje się i oskarża Go. Wiecie, lepiej jest się ukorzyć, lepiej się ugiąć, a na pewno Pan może o wiele więcej jeszcze ubłogosławić nasze życie. Ale jeżeli on nie zobaczy właśnie tej postawy pokory, wiecie, to człowiek zostanie jak gdyby obok. Po prostu tak to widzę. I widzę, jest błogosławieństwo, bo my o tym czytamy. Tylko wtedy, kiedy on mówi, wiecie, żeby tego nie zlekceważyć. Bo może być tak, że on przestanie mówić. Jeżeli człowiek coś lekceważy, popatrzcie się, jeżeli w naszych relacjach między ludźmi, po prostu jeżeli nam zależy na tych relacjach, ale jeżeli cię ktoś raz, drugi, trzeci zlekceważy, to coś mówisz, pójdziesz, tak po ludzku się patrząc tylko, pójdziesz potem, będziesz szukał kontaktów z takim człowiekiem, który cię lekceważy, raz, drugi, trzeci, nie zależy ci już, prawda? Ja wiem, że może to jest taki dziwny przykład, ale jeżeli my zlekceważymy tego, który do nas z nieba przemawia, ja wiem, że on jest miłosierny, ale to jest wyrazem tego, że może być tak, ten ostatni zbór. Mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, mam wszystko. I myślę, że wiele razy my może tego nie mówimy, ale postawa naszego życia, właściwie my nie potrzebujemy nic więcej. To, co mamy, to jest wszystko, czego potrzebujemy. I dałby Pan, żebyśmy mogli być bliżej Niego, żeby właśnie to Boże życie, ta jakość niebiańskiego życia, aby to mogło być w większym stopniu we mnie, tutaj, gdzie nas Pan postawił, aby Bóg mógł przydawać nowych ludzi, bo myślę, że właśnie tylko to życie Chrystusa w nas, wiecie, ono pociąga, bo tego w świecie nikt nie da, tego nie da religia, prawda? Ale to, kim On jest, to pociąga ludzi, to pociąga ludzi. I my mamy być tego zwiastunami, tej Ewangelii. Po prostu to, co mówimy ustami i to, co prezentujemy swoim życiem, aby to pociągało ludzi. Niech Jego imię będzie uwielbione. On jest godzien tej chwały, tej czci. On żyje i On chce w nas mieć więcej miejsca. Amen.